Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Rozdział 12. W środku perły. Następnego dnia, około południa, inspektor Herup, komisarz Elul, Józef i Michał stanęli u stóp wysokiej wieży wznoszącej się na trzech nogach. Wszyscy zadarli głowę, spoglądając na jej szczytową iglicę. Naraz odezwał się Józek. To symbol Szanghaju. Podobno nazywają ją tu Perłą Orientu. Czytałem o niej w przewodniku. Naprawdę tak na nią mówią? Spytał Michał. Wygląda bardziej na nowoczesną technologię niż na stary klejnot. Bo to jest wieża telewizyjna, koleżko. Ma 468 metrów wysokości, dodał Jozue. Wow, to znaczy, że jest wyższa od tej w Paryżu. Tak, tamta ma 300 metrów wysokości. To mówiąc, Józek zdjął bejsbolówkę, aby daszek czapki nie przeszkadzał mu w obserwacji. Tę budowlę nazywają perłą z powodu wbudowanych w nią 11 kul. Trzy największe spośród nich połyskują szkłem i metalem i rzeczywiście przypominają ogromne perły. Najwyższa z nich tworzy taras widokowy wmontowany na wysokości 350 metrów. My idziemy do restauracji, która znajduje się w niższej kuli. Chociaż ona i tak jest na wysokości aż 267 metrów. Nieźle, zauważył Michał, po czym zapytał. A dlaczego idziemy tylko my? Twoi kumple niech sobie odpoczną, natomiast tata, Osa i Kabel zostali w hotelu, bo opracowują ostatnie szczegóły akcji, wyjaśnił Jozue. Jakiej akcji? Zainteresował się Gaśny. No, finałowego uderzenia w Babilon. Musimy go ostatecznie unieszkodliwić. Do rozmowy włączył się Rafael i dodał. Czasu jest niewiele. Żeby zdążyć z wszystkim, musimy pracować w dwóch zespołach. Mamy mało czasu? To kiedy zaczynamy akcję? Dopytywał się Gaśny. No właśnie. Zaraz omówimy to tam u góry z dwiema kluczowymi osobami. Bez nich nie damy rady wygrać z Babilonem. Zobaczymy, co powiedzą. Znów odezwał się inspektor Herup. A kto to taki? Drążył Gaśnica. Bardzo wpływowi ludzie. Zaraz ich poznasz. Cierpliwości. To mówiąc, Eleazar jako pierwszy wszedł do jednej z trzech gigantycznych nóg wieży. Po chwili wszyscy władowali się do nowoczesnej windy i ruszyli w górę. Winda swym przyspieszeniem wprost wtłaczała w podłogę. Na elektronicznym ekranie śmigały kolejne metry, a licznik zatrzymał się na liczbie 267. Solidne metalowe drzwi rozsunęły się, a za nimi ukazała się rozległa, okrągła restauracja. Znaleźli się we wnętrzu ogromnej kuli o szklanych ścianach. Za nimi rozciągała się wspaniała panorama miasta. Hen w dole wiła się błękitna rzeka Huangpu, a opodal piętrzyły się drapacze chmur biznesowej dzielnicy Pudong. Między rzeką a wielkimi budowlami koił oko swą zielenią park Louis Jazuli z dużymi trawnikami, szpalerami drzew, klombami kwiatów i urokliwymi jeziorkami. Wewnątrz restauracji czekała na nich niezbyt miła niespodzianka. Lokal był wypełniony głównie hałaśliwymi nastolatkami. – Czy to jest szkolna stołówka dla dzieci milionerów? – zdziwił się Michał. – To oni sami są milionerami – często bogatszymi od swoich rodziców. Mówiłem ci, że przez ten kretyński Babilon cały świat bryka jak głupi osioł, wyjaśnił Jozue. W tym momencie podeszła do nich pulchna kelnerka w średnim wieku o sympatycznym uśmiechu. Witam panów. W czym mogę pomóc? Odezwała się melodyjną angielszczyzną. Zwracała uwagę swoją azjatycką urodą. Mamy rezerwację na nazwisko Herup, wyjaśnił pan inspektor. Bardzo proszę, zaprowadzę panów. Po chwili goście usiedli przy stole obok okazałej palmy, wyrastającej z ciężkiej kamiennej donicy. Każdy z nich otrzymał do rąk menu w języku chińskim.
– O, na szczęście w drugiej połowie karty wszystko jest po angielsku
– Józek z ulgą podzielił się swym odkryciem. – To może poprosimy danie dnia dla każdego? – Lezar złożył szybkie zamówienie. – Oczywiście – przytaknęła kelnerka. – To będzie mięso w 5 smakach z warzywami. – A co podać do picia? – Prosimy dla każdego niegazowaną wodę.
– Dziękuję za zamówienie.
To mówiąc, kelnerka oddaliła się w stronę zaplecza. Wszędzie unosił się gwar rozbrykanej młodzieży. Choć nieprzyjemny dla ucha, miał ten plus, że doskonale zagłuszał tajną naradę.
– To z kim mamy się w końcu spotkać?
– dopytywał się gaśny. – Za chwilę pojawi się tu jeden z rycerzy JP2.
– A co to za jedni?
– O, taki nowoczesny zakon rycerski. Są w nim przeróżni fachowcy wysokiej klasy. Prawnicy, finansiści, artyści.
Noszą koloratki?
Gaśnica nie do końca rozumiał.
Nie, to są świeccy faceci. Mężowie, ojcowie wyglądają całkiem normalnie, ale mają jedną niezwykłą cechę, która jest ich wielką siłą.
Tak?
Jaką?
Są sługami wszechmocnego. Wierzą w niego całym sercem. Taki właśnie był patron ich zakonu, Jan Paweł II.
No nie żartuj, papież?
Zdziwił się Michał.
Bez ściemy, potwierdził Józef, po czym dodał. To są wojownicy stojący po jasnej stronie mocy.
Dobrze powiedziane, przytaknął uśmiechnięty Elezar, po czym kontynuował wyjaśnienia. Rycerze JP2 traktują problem Babilonu z wielką powagą. Jakiś czas temu włączyli się do naszej tajnej operacji rozmontowywania serwisu. Z tego powodu otworzyli nawet kancelarię prawną w Szanghaju. Na razie kosztuje to ich majątek. Jednak bardzo chcą sami pokryć koszta całej tej bitwy, bo ta sprawa jest teraz dla nich najważniejsza. Mają swoje biuro w tamtym wieżowcu naprzeciwko Babilonu. Elezar skinieniem głowy wskazał okazały szklany biurowiec i mówił dalej. Nie spuszczają przeciwnika z oka. Włożyli ogromny wysiłek, aby zbadać cały ten proceder. Zaangażowali swoich najlepszych fachowców.
Wow, i oni tu przyjdą?
Dopytywał się przejęty gaśny. Za chwilę zjawi się tutaj ich szef. Pan mecenas przedstawi nam finałowy plan, który ma zdruzgotać finansowo całe to diabelstwo. Jednak to będzie tylko część całego uderzenia.
A co trzeba jeszcze zrobić?
Michał był coraz bardziej zaciekawiony. Na całym świecie jest 7 ludzi, którzy dobrowolnie pozbawili się znamienia lub wkrótce to zrobią. Oni nienawidzą Babilonu całym sercem. Muszą to przybyć i wspólnie w tym samym czasie stanąć wokół siedziby tej firmy. W ten sposób oddadzą cześć królowi królów i dadzą znak armii zwierzchności do ataku.
O jacie, czyli szykuje się prawdziwa bitwa.
Michałowi aż trudno było wysiedzieć z wrażenia.
Tak,
musimy pokonać bestię i odrąbać jej prawe łapsko, czyli unieszkodliwić cyberga. Trzeba też zniszczyć ich centrum dowodzenia.
Czekajcie, Michał zaczął jeszcze się nad czymś zastanawiać. Przecież i ja pozbyłem się znamienia. To znaczy, wyrwał mi je Rafael na moją prośbę.
No właśnie. I dlatego jesteś jednym z tych 7. W tym momencie Jozue spojrzał na gaśnego z uznaniem, jak na wielkiego bohatera, który ma uratować cały świat.
A Procek?
Dopytywał się gaśnica. On też jest jednym z tych 7, podobnie Sakajomu. W drodze do Szanghaju jest kolejna trójka, która do was dołączy. Brakuje nam tylko 7. On jutro pozwoli wyrwać sobie znamie i stanie między wami. Wtedy natychmiast przypuścimy atak.
Mówisz, że to wszystko nastąpi jutro?
Rozgorączkowany gaśnica aż zapiszczał cienkim głosem. Tak właśnie.
Ale jedziemy po bandzie bez trzymanki,
podsumował sytuację chłopak.